Lider Nowoczesny, Ryszard Petru, gościem Radia Z. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie.
Czy Polska i Polacy zasługują na zgodę?
Zawsze.
Zawsze.
W każdym kraju potrzebna jest zgoda na
zgodę. A w stulecie niepodległości zasługują?
Przydałaby się zgoda, ale pod warunkiem, że osoby, które to wielką uroczystość przygotowują, mają chęć prawdziwej zgody, a nie udawanej. I z tego punktu, dlatego też Nowoczesna odmówiła udziału w komitecie przygotowującym stulecie.
No Opadów. Właśnie do tego nawiązuję, bo pan namawiał kiedyś do tej zgody Jarosława Kaczyńskiego, pisał pan: Polska i Polacy zasługują na zgodę, a teraz się pan wypisuje z komitetu, który właśnie do tej zgody miał się przyczynić, albo stworzyć tę krótką przerwę na to, na kłótnie polskie, żeby się Polacy pogodzili 11 listopada
się nie
roku 2018.
Nie wypisuję, tylko się nie zapisałem, to jest różnica fundamentalna.
No prezydent zaprasza, pan nie przyjmuje zaproszenia, czy tak jakby się pan wypisywał?
Wie pan co, mam prawo nie przyjąć zaproszenia, nie uważam, że od prezydenta zawsze się zaproszenia przyjmuje. W sytuacji, kiedy prezydent zaproponował, aby tego dnia odbyło się też referendum konstytucyjne, uważam, że to jest upartyjnienie tego ważnego święta. W ogóle PiS i prezydent Andrzej Duda mają tendencję do upartyjniania ważnych uroczystości polskich i w związku z tym uważam, że to jest kontrze do idei zgody, dlatego...
Ale czy Ryszard Petru nie może oddzielić referendum od świętowania niepodległości? Rano pan pójdzie na referendum, potem pan stanie na trybunie honorowej obok prezesa i prezydenta?
Ale to wie pan co, tylko nie pan... Ja odmówiłem udziału w komitecie honorowym. Nie chcę współuczestniczyć, nie chcę...
A coś jest strasznego w komitecie honorowym?
Bo to się firmuje całe to przedsięwzięcie. Potem się okaże, ten komitet honorowy tak naprawdę przygotuje... My nie mamy wtedy kontroli nad sytuacją. Przygotuje na przykład ten referendum, który uważam, że jest chucpą. Nie powinno się referendum odbywać w Dniu Niepodległości.
Czy pan uważa, że to jest jakiś wybieg prezydenta, że on zaprasza pana do komitetu honorowego, żeby pan przygotowywał też referendum?
Siłą rzeczy, jeżeli prezydent Andrzej Duda proponuje takie rzeczy, taką referendum, jest to upolitycznienie tego, jestem przeciwko. A teraz pan powiedział, że czy nie można być na trybunie. Czym innym jest uczczenie tego święta i zobaczymy, czy będzie istniała możliwość wspólnego obchodzenia, czy też nie. Miesięcznice smoleńskie akurat pokazują, że z PiS-em trudno się dogadać co do jakiejkolwiek uroczystości.
O miesięcznicach jeszcze porozmawiamy.
Ale to jest ważne, bo to jest połączone. To nie jest tak, że oni robią 10 i miesięcznica 11, panie redaktorze.
Nie, ale to 10... wszystko się panu kojarzy ze wszystkim. Miesięcznica z obchodami.
Nie, nie,
11 listopada, z 10 kwietnia.
Nie.
Tak,
10
tak,
są miesięcznice, 11 jest święto.
I
wyobraża pan sobie sytuację, kiedy 10 PiS w takiej agresywnej retoryce mówi to, co mówi ostatnio Jarosław Kaczyński z podestu, a potem mamy niby święto, w którym też są, znaczy niby organizacja tego święta, a potem mamy referendum, które jest tak naprawdę zaprzeczeniem idei wspólnotowej. Dyskusja o konstytucji powinna już dzisiaj toczyć się ponad podziałami. Jeżeli istnieje taka potrzeba jej zmiany, ja mam zupełnie inne poglądy, jeżeli chodzi o potrzeby zmiany konstytucji, ale nie robi się w ten sposób. To nie może być tak, że prezydent ogłasza referendum konstytucyjne, tylko powołuje się zespół ekspertów. Wszystkie kluby parlamentarne powinny uczestniczyć w Wielkiej Komisji Konstytucyjnej.
Ale to się wszystko może dziać przy okazji referendum albo po referendum. Wobec czego...
No to uważam, że to są rzeczy niezależne.
Nie za bardzo rozumiem,
niezależne.
Dlaczego pan łączy referendum akurat z obchodami. Dlatego, że... Chociaż one dzień 11 listopada będzie ten sam.
Dlatego łączę, że prezydent połączył.
Ale to nie można obok referendum mieć zgodnych obchodów rocznicowych?
Ale ja nie
i zgodnie się do nich przygotowywać?
No wydaje mi się, że zgodnie się przygotować nie można za bardzo, bo jeżeli prezydent robi jedno i drugie, to trudno te rzeczy oddzielić i uważam, że opozycja nie powinna uczestniczyć w chuspie organizowanej przez prezydenta.
Czyli ale w ogóle...
Bo ona upartyjnia...
Czy namawia pan całą opozycję do bojkotu komitetu?
Ona upartyjnia, oczywiście, że tak powinno być, natomiast każda partia podejmuje decyzję indywidualnie.
A bojkotu referendum też? Ryszard Petru zbojkotuje referendum?
Ale które referendum?
Oba referenda, bo właściwie będą, już wiemy dzisiaj, że będą dwa. Po pierwsze konstytucyjne, po drugie uchodźcze. Wobec czego co pan zrobi z konstytucyjnym? Wezwie pan do bojkotu swoich nielicznych zwolenników?
Panie doktorze, zwolennicy są liczni, tylko muszą być przekonani do głosowania. Nie ma w tym momencie wyborów, przypomnę.
Wobec czego licznych, nielicznych będzie pan namawiał do czego?
Tak, no bo,
ale nie odpowiada pan kurczę na pytania.
Ale jeszcze raz, jeżeli chodzi, bo ważne jest, jakie jest referendum. Pan mówi, czy będzie nawoło do bojkotu referendum. Zależy, jakie będzie referendum.
Referendum
konstytucyjne. Z pytaniami, które przygotuje sobie Andrzej Duda, nie widzę powodu, żeby w takim uczestniczyć referendum. A pamięta pan wszystkie trzy pytania referendalne Komorowskiego?
Jednomandatowe okręgi wyborcze, no i dalej mam problem. Ale ja nie uczestniczyłem w tamtym referendum, bo byłem mu przeciwny.
Ale pan jest redaktorem politycznym, który...
A pan pamięta?
Oczywiście, że nie pamiętamy tych wszystkich. Chcę tylko pokazać...
No to czemu pan mnie przepytuje, jak pan sam nie pamięta?
Bo to jest tylko pokazanie, jak małą wagę Polacy przyłożyli do tamtego referendum i to może być tak podobnie. W związku z tym nie jestem zwolennikiem tego, żeby uczestniczyć w huspie referendum konstytucyjnego, które przygotowuje Andrzej Duda, A drugie referendum jakie będzie?
Uchodźcze.
Kiedy?
No, jak mówił tu wczoraj, nie, jak mówił tu wczoraj rzecznik prezydenta, będzie wspólnie z wyborami parlamentarnymi.
No to też jest chore, bo łączenie albo referendum,
bardzo
albo
wygodne, bardzo wygodna polaryzacja nastrojów przed wyborami parlamentarnymi i na dzień wyborów parlamentarnych.
No, widzi pan, jak oni podchodzą, właśnie w związku z tym nie podoba mi się taka polityka, to jest moja dezaprobata, nasza dezaprobata.
Czyli obu referendum pan mówi nie?
Oczywiście, że tak. Jeżeli one będą takie, jak w tym momencie są pisane, tak.
Oba pan zbojkotuje.
I będę namawiał do bojkotu, bo z tych referendów nic nie wynika. Polska, przypomnę, ręką pani premier Kopacz podpisała zgodę na przyjęcie uchodźców. Możemy dyskutować, czy 7 tysięcy, czy 15 tysięcy.
A dzisiaj pan uważa tę zgodę za błąd?
Nie, dlatego że w tym momencie Polska jest w stanie 7 tysięcy przyjąć uchodźców, tylko nie do jednego miejsca, tylko rozlokowane w kraju w sposób skuteczny, bezpieczny, w koordynacji, w kooperacji z samorządami i z parafiami na przykład.
Ale widzi pan też, że mało kto w Europie się tą zgodą z 2015 roku dzisiaj przyjmuje. Właściwie nikt nie przyjmuje uchodźców.
Przyjmują uchodźców mniejszych i zresztą.
Znaczy przyjmują, ale
no to jest różnica.
Kompletnie nie w tych liczbach, do których się wszyscy zobowiązali.
No dobra, ale postawa polskiego rządu jest głupia po prostu, dlatego że polski rząd mówi w ten sposób. Nie, bo nie. No i to jest, nie słyszałem, żeby w dyplomacji ktokolwiek mógł na takiej tempie postawie wygrać.
No tak, ale bo uchodźcy to problem, bo uchodźcy są niezweryfikowani, bo nie jesteśmy w stanie ustalić tożsamości uchodźców, nie jest to nie.
Nie, to jest nie, bo nie, dlatego że jeżeli mówi pan, przyjąłbym, ale, pozwólcie, niech pan zobaczy, jaka jest inna retoryka. Przyjąłbym uchodźców, ale pod warunkiem, że będę w stanie ustalić tożsamość, tak dalej, tak dalej.
I tak mówią. Tak rządzący mówią.
Nie, mówią nie, bo nie, i taka jest percepcja Polski w Brukseli. Przepraszam bardzo, akurat mogę powiedzieć tylko tyle. Polski rząd ma najbardziej takie, po węgierskim chyba, skrajne stanowisko. Pamiętajmy o tym, że w ten sposób się niczego nie załatwi. My mamy też całą masę interesów z Brukselą i z Unią Europejską i dziwię się postawie takiej zamykającej. Postawa zamykająca nigdy nie jest czymś, na czym można wygrać.
Ale pan europejskich kolegów liberałów będzie namawiał do tego, żeby maksymalnie rząd polski przyciskali, zmuszali, karali i stawiali pod ścianą w tej sprawie?
W czwartek będę w Brukseli na spotkaniu premierów i szefów partii centrowych, w której jesteśmy członkiem.
Do których no i zapytają pana, co pan radzi i co pan poradzi.
No, nie będę pytał, co radzę, tylko co sądzę. No, uważam, że akurat tutaj nie ma potrzeby naciskania na polski rząd. Po prostu polski rząd się zobowiązał do pewnych rzeczy. Może je wykonać lub też nie.
No ale dzisiaj mówi, że te zobowiązania są nieaktualne.
Uważam, że zobowiązania są zawsze aktualne, tylko można po prostu ich nie realizować. To jest zupełnie coś innego. Nie słyszałem o takim sformułowaniu, że zobowiązania są nieaktualne.
Nie, bo sytuacja się zmieniła i zobowiązania są nieaktualne. Tak mówią rządzący.
No tak, ale z punktu widzenia formalnego. Tak
od momentu pierwszych zamachów w Paryżu. Takie jest stanowisko rządu.
Panie redaktorze, formalnie się jakby polski rząd pewnie tego, nie wiem, nie wycofał z tego, ile pamiętam.
Nie, formalnie nie.
No, w związku z tym zobowiązania się nie zmieniły.
Czyli cisnąć czy nie cisnąć?
Nie, uważam, że ciśnięcie nie jest właściwe, tylko po prostu mówienie o konsekwencjach. Zauważmy, że inne kraje, nie robiąc takiego rabanu jak Polska, przyjmują mniejszą ilość uchodźców niż się zobowiązały, bo być może nie są w stanie, albo nie ma takiego oczekiwania i w związku z tym nie są pod presją, która moim zdaniem jest niekorzystna dla nas i wizerunkowo jesteśmy krajem, które wypada jakby z tego centrum Unii Europejskiej, chociażby dlatego, że po zwycięstwie Macrona ewidentnie będzie taka olbrzymia tendencja do tworzenia Unii Europejskiej w ramach strefy euro i nas tam zupełnie nie będzie, a postawa polskiego rządu włącznie z tym pomysłem referendum, jeżeli chodzi o uchodźców, pokazuje, że jesteśmy zupełnie poza Unią Europejską.
To teraz wracając do miesięcznic. Będzie pan 10 lipca blokował miesięcznicę smoleńską?
W jakim sensie blokował?
No blokował tak, jak blokował Władysław Frasyniuk, tak jak blokowała pańska posłanka Schering-Wielgus 10 czerwca.
Oni tam byli po prostu.
No nie, ale Władysław Frasyniuk siedział na ulicy. Nie wiem, jak Joanna Schering-Wielgus, bo nie widziałem jej siedzącej, ale
też nie widziałem
Władysław Frasyniuk mówi, że dzielnie tam stawała i walczyła.
O ile mi wiadomo, ani Władysław Frasyniuk nie walczył, ani Joanna Schering nie walczyła, tylko była tam.
Władysław Frasyniuk dał się wynieść. Nie marzy panu się taki obrazek, Ryszard Petru, wynoszony przez policję Mariusza Błaszczaka?
Wie pan co, nam to mieliby problem z posłem jako takim. Natomiast, znaczy z posła jest trudniej wynieść formalnie niż byłego opozycjonistę. Natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że to, co robił Władysław Frasyniuk, jest dobrym przykładem tego, jak bardzo absurdalne są przepisy w tym momencie. Przecież on nie walczył tam, on tam nie walczył, on tam był.
Znaczy wie pan, żadne przepisy nie umożliwiają blokowania innym prawa do demonstrowania.
Ale on tą swoją postawą pokazał absurd tej miesięcznicy smoleńskiej.
Nie odpowiedział pan na pytanie. 10 lipca będzie pan blokował następną miesięcznicę?
Na razie się nie wybieram.
A posłom, którzy tam się wybiorą swoim własnym, da pan błogosławieństwo?
Znaczy nie, każdy poseł jest wolny, nie widzę problemu, żeby tam byli. Oczywiście.
Jak pan słyszał, widział Joannę Schering-Wielgus, nie miał pan nic przeciwko
nie,
temu,
że
ona tam stała, czy blokowała? Znaczy,
była.
Była, czy była? Była,
przepraszam bardzo, była.
A wie, jak najbardziej to. A wie pan, co ona tam robiła? Czy blokowała, czy nie?
Wie pan, panie doktorze, to nie jest tak, że muszę, nie jestem Jarosław Kaczyński, że wszystkich posłów muszę kontrolować, co w każdej chwili dnia robią.
Bo pan apeluje do prezesa PiS-u, żeby w ogóle zrezygnował z miesięcznic. Dziwny to jest apel.
Dlaczego pan uważa, że te miesięcznice cokolwiek wnoszą, że one są pozytywne, że one...
Wie pan, ale ja...
Nie, ale nie uważa pan, że w polskiej tradycji jest coś takiego, że żałoba trwa do roku, a nie przez 7 lat?
Nigdy bym nie śmiał dyktować komuś, jak ma przeżywać żałobę.
Ja nie dyktuję, tylko sugeruję. Nie dyktuję. Znaczy,
ja bym też nie śmiał sugerować.
No to wie pan co, jeżeli to ma być forma przeżywania żałoby, to to jest bardzo zła forma, najgorsza z możliwych, to jest forma agresji. To nie są żadne akty albo religijne. To jest po prostu jeden wielki jad, który sączy się z ust Jarosława Kaczyńskiego. Uważam, że dzieli Polaków, nic nie wnosi i jest bardzo niebezpieczny. Zobaczmy też, że...
Ale nie uważa pan, że im bardziej się protestuje przeciwko tym miesięcznicom, tym właśnie ich nastrój jest bardziej bojowy i bardziej gromki?
Ale wie pan co, już to tyle trwa, że wypadałoby skończyć. I czasami może jest tak, że Jarosławowi Kaczyńskiemu ktoś musi tak zwrócić uwagę na to, a może by pan skończył.
I myśli pan, że jak pan zwrócił uwagę, to coś to zmieni?
A wie pan co, no to na tej zasadzie w ogóle... Polega cywilizacja, że mówi się o pewnych rzeczach, które są w kontrze do reszty, a potem ktoś przyznaje jakąś rację.
Ryszard Petru, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A jeszcze wracając do Władysława Frasyniuka, witając internautów zarazem. Frasyniuk podpowiada wczoraj w Newsweeku, żeby 40-latkowie z Nowoczesnej, Platformy, Lewicy tworzyli partię pokoleniową.
A ja zapraszam Władysława Frasyniuka do zaangażowania się politycznego od dłuższego czasu i on też tego nie robi.
No nie robi, ale 40-latkowie w polityce już są. On nawet pokazuje, którzy 40-latkowie powinni tę partię pokoleniową tworzyć. Pana nie wymienia, chociaż pan jako żywo 40-parolatek.
45. Mogę powiedzieć tak, uważam, że...
Czy akurat jest pan...
Pasuje
tak, pan tak, tak. Modelowo wręcz.
Ja dobrze Władysława Frasyniuka znam. Byłem jego asystentem przez parę lat na początku lat 90. I mogę powiedzieć tylko tyle, że uważam, że lepiej byłoby, gdyby się już zaangażował politycznie.
Ale on mówi, no gdzie ja... Jestem stary, już wnuki mam, nie nadaje się. Mhm. Niech młodzi walczą.
Nie, ja rozumiem, że on po prostu chce być namawiany.
A, czyli pan go będzie namawiał.
I cały czas go namawiam, tak.
I?
I na razie odmawia.
Ale namawia pan go do Nowoczesnej?
No, jak startowaliśmy, oczywiście namawiałem go do startu. Miał te same argumenty, co teraz, ale wie pan, no kropla dąży skałę.
Czyli co, no ale będzie z roku na rok coraz starszy. Wobec czego argument
mentalnie
o tym, że...
nie mam wrażenia, oglądając Władysława Frasyniuka ostatnio, mam wrażenie, że właśnie...
Jest mentalnie to, się odmłodził.
Bardzo się odmłodził. Bardzo się odmłodził. Nie uważa pan, że jednak akcja na barykadzie, w cudzysłowie, jest taką formą odmłodzenia.
Znaczy ja uważam, że Władysław Frasyniuk rzeczywiście energii to ma za paru 15, a czy 20 lat.
No.
Chociaż ma już lat około 60 pewnie.
60 koło. Parę. To jest dobre sformułowanie.
Rozumiem, że po 60.
I możemy w każdej chwili sprawdzić, pan ma otwarty komputer.
Tak, tak. No, ale tak podejrzewam, że z jakiegoś 60 roku mniej więcej, no 50 jakiegoś 8. No tak, no przed 60 pewnie ma.
Teraz sprawdzimy.
Ale jak się mówi o partii pokoleniowej w ogóle, bo akurat Władysław Frasyniuk wymienia takie nazwiska. Lubnauer, Schering-Wielgus, Trzaskowski, Budka, Nowacka, Biedroń. To co pan myśli, że w ogóle coś takiego jak partia pokoleniowa, porozumienie pokoleniowe polityczne ma sens?
Na pewno łatwiej się rozmawia z politykami podobnym wieku. Siłą rzeczy są mniejsze napięcia niż jeżeli chodzi o polityków w różnym wieku. Natomiast... partia ma nie być pokoleniowa, tylko ma być ideowa. Musi łączyć jedna idea. Jedna idea musi łączyć. Ludzie muszą mieć podobne poglądy, bo inaczej jest rozjazd. I coś, co może ładnie wygląda w telewizji, nie jest tak naprawdę dobrą partią polityczną, bo w parlamencie co chwilę musimy podejmować decyzje w różnych sprawach. Dzisiaj zaczyna się posiedzenie Sejmu. Ma pan co chwilę decyzje, jeżeli chodzi o poszczególne obszary, od ochrony zdrowia poczynając, na przykład tak absurdalny pomysł jak ministra Radziwiłła, żeby w placówkach publicznych można było wykonywać komercyjne zabiegi, a prywatne kliniki nie mogły być objęte kontraktem z NFZ-u. I za każdym razem trzeba być albo za, albo przeciw.
No tak, chociaż...
Znaczy, w każdej sprawie. Jeżeli partia się rozjeżdża w każdej sprawie, no to nie jest partia polityczna. Ludzie oczekują jednoznaczności.
Nie, żebym namawiał, bo nie wiem, czy rzeczywiście partia pokoleniowa to jest jakiś słuszny pomysł, ale z drugiej strony można sobie wyobrazić partię, która nie w każdej sprawie ma jednolite zdanie. I tak jak u Kukiza, no proszę bardzo, głosujcie jak chcecie w tej sprawie. No, tylko nie ma w tym niczego strasznego.
Pytanie, no, czy partia jest po to, żeby zdobyła władzę i przejęła spod odpowiedzialność za kraj?
Już pan sprawdził tego Frasyniuka?
Jestem w trakcie. I w związku z tym mogę powiedzieć tyle, że nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy rządząca partia, co chwilę ma inne zdanie.
54 rok, czyli 63. No tak. Czyli dobrze mówiłem, że po 60. Czyli partia pokoleniowa raczej nie.
Czyli partia pokoleniowa fajnie brzmi. My w Nowoczesnej mamy średnia wieku naszych posłów wynosi 41.
Czyli tak pan zawyża średnią, tak a propos.
Ja zawyżam. Ktoś musi tę średnią otworzyć.
Co za czas.
Niech pan posłucha, z matematyki to się mówi, że zawyża się średnią, ale ktoś tą średnią musi tworzyć. Nie? No lepsza jest mediana.
A mediana jest jaka?
No, nie sprawdzałem, muszę sprawdzić. W ogóle co do zasady.
A jeszcze a propos wspólnych działań z innymi partiami opozycyjnymi. Platforma pyta, sugeruje, żeby bojkotować wspólnie media publiczne, zwłaszcza telewizję publiczną.
Ale chodzi do tych...
Tak, no ale mówi, że jakby wszyscy bojkotowali, to oni by też bojkotowali.
Ja tutaj jestem przykładem osoby, która w ogóle nie chodzi do mediów publicznych.
W ogóle?
Od ponad pół roku, tak, nie chodzę.
Nie dostaje pan zaproszeń?
Nie chodzę.
Odmawia pan?
Rzadko dostaję zaproszenie, odmawiam. Uważam, że to jest...
Z powodów ideowych.
Nie tylko, po prostu jest to telewizja, która zawsze nie przekazuje prawdy, tylko robi z tego hucpę i pokazuje jedną wyłącznie stronę medalu, często fałszując informacje i ja po prostu nie uczestniczę w tym, a to jest moja decyzja osobista.
Ale posłuch pan swoich namawia, żeby też bojkotowali, czy nie?
Każdy decyzję podejmuje, jak uważa. Jeżeli czuje się komfortowo w tej, jeżeli daje radę w tej telewizji i nie czuje się, że jest manipulowany, okej. Okay. Ja uważam, że większość moich wypowiedzi jest manipulowana przez telewizję publiczną i nie będę w tym uczestniczył. I nie robię wbrew, w przeciwieństwie do, jak rozumiem, Platformy, która ogłosiła to i dalej chodzi do publicznej. Nie chodzę po prostu do publicznej i nie muszę się z tym jakby wszystkim, o tym wszystkim informować.
Ale czy to, że pan nie przyjmuje zaproszenia do tego Komitetu Obchodów 11 listopada, to też znak, że pan trochę pozazdrościł totalności opozycji Platformie?
Nie, tutaj nie ma nic wspólnego z totalnością. To jest, chodzi o pragmatyzm. No, nie chcę firmować czegoś, co jest złe. Znaczy uważam, że to komitet ma... Zauważmy, że jest...
Nie, ale komitet jest zły, czy referendum jest zły przy okazji
komitet
11
kontekście. Listopada? Komitet jest zły w kontekście tego, że to jest upolitycznienie tak naprawdę tych obchodów i uważam, że partie opozycyjne, które cenią sobie wartości konstytucyjne, a po drugie Andrzej Duda przecież łamie konstytucję. No, trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy razem mogli uczcić tak ważne święto. W tym liście, który wystosowałem do pana prezydenta Andrzeja Dudy, zwracam uwagę też na to, że zupełnie, można powiedzieć, źle traktują albo nie traktują poważnie święta 4 czerwca. To nie chodzi mi o lewy czerwcowy, tylko 4 czerwca 1989 rok, czyli moment, kiedy Polska tak naprawdę bezkrwawo, jako pierwszy kraj w tym regionie, obaliła komunizm. I to jest nasza wina jako Polaków, że na świecie jest przekonanie, że to mur berliński dopiero obalił komunizm.
No i pewnie tego przekonania już nie zmieni.
Wszystko się da zmienić, tylko trzeba chcieć.
No wie pan, tak jak symbolem rewolucji francuskiej stało się zburzenie Bastylii, chociaż z samymi ideami rewolucji zbyt wiele wspólnego to nie miało.
No dobra, ale tutaj mamy sytuację bardzo konkretną, znaczy to wszystko jest zarejestrowane, to było niedawno i uważam, że tracimy narrację, natomiast u nas to nie było spektakularne.
W pytaniach od słuchaczy są między innymi pytania, czy poparcie na poziomie 5%, a takie ma ostatnio Nowoczesna, nie powinno spowodować zmiany lidera?
Zauważmy, że mieliśmy znacznie wyższe sondaże, trzeba brać średnią sondaży.
No i ta średnia jest pewnie około 6-7.
No, 7-8 ostatnio, czy tam nawet w niektórych przypadkach było 9. Natomiast panie redaktorze, no pytanie jest takie, czy jak panu spadnie słuchalność w Radio Z, to pan też zrezygnuje? Przez jakiś czas.
Ale nie spadnie.
Dlatego pan nie wie, bo są różne czynniki, które na to wpływają.
Jakby bardzo spadła, tak, zastanowiłbym
się. Zrezygnowałby się, ale...
Zastanowiłbym się.
Zrezygnowałbym się, tak. Pan się by
nie, no, ale musiałbym spojrzeć na przyczynę tej spadku słuchalności. No ale rzeczywiście, gdyby zobaczył, że akurat w programie Gość Radia Z radykalnie spada słuchalność, to bym zastanowił się nad tym.
I rzuciłby pan robotę.
Czy może nie jest to moja wina? A tak, rzuciłbym.
Nie, czym innym jest
tyle pięknych rzeczy do robienia
to
w
prawda,
życiu.
To prawda.
Nie trzeba uprawiać polityki, ani dziennikarstwa.
Nie trzeba. No, nikt nas do tego nie zmusza. Chcę powiedzieć tylko tyle, że to jest kwestia, właśnie analiza jest jak najbardziej właściwa, natomiast czym innym jest, jednym momentem sprawdzającym w partiach politycznych są wybory, a nie sondaże.
Pan Kuba pyta, i to jest, mnie też intryguje to pytanie, dlaczego Pawła Rabieja wystawił pan jako kandydata na prezydenta Warszawy? Dlatego mnie intryguje też, że był taki moment, kiedy posłanka Gasiuk-Pihowicz była ewidentnie pańską faworytką na to stanowisko.
No, panie redaktorze, to nie ja wystawiam, tylko wystawiły struktury warszawskie.
A, czyli trochę ale... wbrew panu.
Nie, ani wbrew, ani... Tylko, że to nie jest tak, że ja wystawiłem. Był zjazd, na którym 200 osób zagłosowało, prawie 200 osób zagłosowało demokratycznie. ponad prawie 160 zagłosowało za tym, że Paweł Rabie był kandydatem na prezydenta miasta stołecznego Warszawy. I to jest sytuacja najlepsza z możliwych, jeżeli chodzi
Czyli demokracja wygrała.
Tak, dlatego że ktoś, kto jest kandydatem, powinien mieć wsparcie osób, które są członkami, akurat w tym przypadku Warszawy, mamy ponad 600 członków. Ważne, żeby oni się zaangażowali w kampanię wyborczą. Natomiast ja bardzo szanuję ten wybór i cieszę się, że mamy kandydata, który jest zaangażowany.
Pan Jakub pyta, jakie partia Nowoczesna ma pomysł dotyczący uchodźców? Przyjmować aczkolwiek...
Przyjmować w skali, którą jesteśmy w stanie przyjąć, czyli to trzeba robić rozsądnie, z głową. Jeszcze raz podkreślę, samorządy deklarowały chęć przyjęcia uchodźców. Gdyby to zsumować razem, to tak naprawdę w moim przekonaniu te 7 tysięcy można by bezpiecznie w Polsce rozlokować.
I kolejne pytanie, obniżka VAT o 1% kosztem czego?
Teraz na przykład, wie pan, my zaproponowaliśmy program Aktywna Rodzina. Aktywna rodzina, czyli 250 zł odpisu z podatku miesięcznie na pierwsze dziecko, kolejne 250 na drugie, 250 na trzecie, 250 na czwarte i tak dalej, i tak dalej. I ten program, obejmując wszystkie dzieci, a nie tylko od drugiego, jest tańszy od programu PiS-owskiego o 7 miliardów złotych. I na przykład o tą, z tego można mieć obniżkę VAT-u. Ja daję przykład tylko. I to porządny. Porządną obniżkę VAT-u.
A jeszcze a propos pomysłów ministra Radziwiłła, dzisiaj pojawił się pomysł podwyżki akcyzy na piwo. Co pan na to?
Żeby co z tego sfinansować?
Nie, no w ogóle, żeby podwyższyć akcyzę na
dlaczego
piwo.
Dlaczego on tak przeciwko piwu jest akurat?
No bo skądinąd, wie pan ile piwo kosztuje? Najtańsze?
Najtańsze?
No.
Ale to 0,3 czy 0,2
0,5. 0,5. Nie, no niech pan nie sprawdza, tak rząd wielkości. No,
dwa złote?
No tak.
Skąd pan wie?
No bo widzę, ile w Biedronce kosztuje na przykład, albo w Lidlu, albo w innej sieci. Dobra, jeszcze wymienię ile Carrefour, Tesco w różnych sieciach, żeby nie było, że reklamuję.
Ale teraz tak.
Wobec czego jest bardzo tanie, przyzna pan piwo. Wobec czego może rzeczywiście też, żeby stworzyć barierę trochę cenową, zwłaszcza dla młodych ludzi.
Znaczy to jest, ma pan arbitraż pomiędzy trzema trunkami, to znaczy winem, piwem i wódką. I podwyższanie cen akcyzy tylko na jedno z nich może spowodować przerzucenie się. No niestety, powiedzmy sobie szczerze, niektórzy kalkulują, ile trzeba czego wypić, żeby być zadowolonym. Tak bardzo w cudzysłowie. I to trzeba te trzy rzeczy połączyć. Ja pamiętam, pracując w Ministerstwie Finansów, wiem, jak ludzie reagują na wzrost akcyzy. Znaczy przerzucają się na inne rzeczy. Zbyt duże podwyżki, na przykład są kraje, gdzie gdyby na przykład wszystkie alkohole bardzo zdrożały, no to wtedy tworzy się czarny rynek. Też trzeba wziąć to pod uwagę. Import z Czech rośnie. Pamiętajmy, że w Czechach zawsze na Słowacji piwo było tańsze. W związku z tym to nie można abstrahować, pan radzi.
No tak, ale czeskie piwo jest droższe, a potem jak będzie wyższa akcyza, to będzie taka sama wyższa na czeskie, jak i na polskie.
Ale wie pan, że można przenosić, nie?
No tak, ale no. Chyba w Czechach aż tak tanie piwo dzisiaj nie jest.
Pan dawno nie robiłem takiego porównania, natomiast można powiedzieć tylko tyle, że no, to nie może być abstrahować ani od zamożności Polaków, ani od tego, jak inny alkohol można alternatywnie kupić. Bo sądzę, że minister Radziwiłł nie robił takiej analizy. Sądzę, nie mam pewności, ale obstawiam, że tak jest.
A gdyby na przykład podwyższyć na piwo, obniżyć na wino, byłby pan za?
Czy nie będę za niczym, dopóki nie zrobiłbym głębszej analizy, natomiast w Polsce wino jest bardzo drogie. Bardzo drogie jest w Polsce wino, w stosunku do tego, na ile jest na przykład za ile jest ściągane za granicę.
Za ile to samo wino można kupić na zachodzie Europy.
Tak.
Tak, i tu się zgodzimy. I na tym skończymy też. Ryszard Petru, dziękuję bardzo.